Modlitwa wewnętrzna. Tutaj my mamy w polskim tłumaczeniu, jeżeli ktoś ma kateizm, to jest przetłumaczone jako kontemplacja. Natomiast oryginał francuski, kateizm był pisany po francusku, potem dopiero tłumaczony na łacinę, pisze l'oraison. I to właśnie by trzeba tłumaczyć jako modlitwa wewnętrzna. Kontemplacja wydaje mi się tutaj akurat robi pewne zamieszanie. W tym tekście tylko raz występuje kontemplacja we właściwym sensie. Do tego zresztą dojdziemy i zobaczycie. Co to jest modlitwa wewnętrzna? Święta Teresa odpowiada. Modlitwa wewnętrzna nie jest według mnie niczym innym jak głębokim związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem w przekonaniu, że On nas kocha. Tutaj w tym jest niezmiernie ważne to uchwycenie, że jest to wewnętrzny związek przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem, przekonani, że On nas kocha. Ta więź nie jest więzią, powiedziałbym, pana i niewolnika, tylko więzią przyjaźni, wynikającą, wyrastającą z przekonania, że Bóg nas kocha. Dzisiejsze czytania związane z tajemnicą Trójcy Świętej rozpoczęły się właśnie od tego, że Bóg jest miłosierny, łaskawy, pełen takiej cierpliwości. I Bóg nas wzywa do więzi miłości, a nie więzi podległości. Modlitwa wewnętrzna rodzi się i realizuje się poprzez właśnie taką więź przyjaźni. Wyrasta z tej świadomości. Modlitwa wewnętrzna szuka tego, którego miłuje dusza moja. To znaczy Jezusa, a z Nim Ojca. Jest On szukany, bo pragnienie Boga jest zawsze początkiem miłości. Jest szukany w czystej wierze, w tej wierze, która sprawia, że rodzimy się z Niego i w Nim żyjemy. W czasie takiej modlitwy można czasem jeszcze rozmyślać, w każdym jednak razie spojrzenie kieruje się ku Panu. Ona rozpoczyna się od pragnienia. Pragnienia Boga. Pragnienie jest początkiem miłości. Bóg jest szukany w czystej wierze, która sprawia, że rodzimy się z Niego i w Nim żyjemy. Myślę, że ta cała część o modlitwie wewnętrznej, ona jest najbliższa temu pojęciu medytacji, w której istotą jest to osobowe bycie obecnym, bycie z, współbycie z Bogiem. Nie chodzi o żadne treści takie dyskursywne, czy nawet konkretne sprawy, o które się modlimy. To jest inny rodzaj modlitwy. W medytacji punkt ciężkości spoczywa na byciu obecnym, byciu w więzi, właśnie osobowej więzi z Bogiem. Dlatego ten tekst też tutaj dla nas jest niezmiernie ważny. Chodzi o więź miłości w istocie. I tutaj jest mowa, że jeszcze czasem można rozmyślać. Uważam, że rozmyślanie jest pewnym rodzajem nieporozumienia. Jest w tym momencie, rozmyślanie jest tylko wprowadzeniem, jest podejściem do progu tej modlitwy wewnętrznej. I w tym momencie to rozmyślanie musi być podrzucone. Przypominam, że rozmyślamy zawsze o czymś. Natomiast modlitwa wewnętrzna, także medytacja, jest spotkanie z kimś. To jest inna relacja. Dlatego rozmyślanie musi zostać na progu tego wszystkiego. Jeżeli wchodzimy w rozmyślanie, to w tym momencie także jakby wychodzimy z relacji, z więzi osobowej. Wybór czasu i długości trwania modlitwy wewnętrznej zależy od zdecydowania woli. Objawiającej tajemnicę serca. Nie modlimy się wtedy, kiedy mamy czas. Znajdujemy czas, by być dla Pana z silnym postanowieniem, aby Mu czasu później nie odbierać. Niezależnie od doświadczeń, czasłości, spotkań. Nie zawsze można rozmyśleć, ale zawsze można wejść w modlitwę wewnętrzną. Niezależnie od warunków zdrowia, pracy czy uczciwości, serce jest miejscem, gdzie spotykamy go i spotykamy, gdzie szukamy go i spotykamy w ubóstwie i w wierze. Jedno z najlepszych określeń modlitwy, jakie znalazłem, to jest określenie mówiące, że modlitwa to czas poświęcony Bogu. My sami nie tyle kiedy mamy czas się modlimy, tylko znajdujemy czas, by być dla Pana. Dokładnie tak jest z medytacją. My wyznaczamy sobie czas, gdzie staramy się stanąć przed Bogiem, być obecny przed Nim. Z silnym postanowieniem, by nie skracać tego czasu, żeby go, tego czasu nie redukować, nie uciekać od tego, ale wytrwać przed Nim z jakimś takim silnym postanowieniem. I to niezależnie od tego, co na nas przychodzi. Pamiętamy, że te logizmoi, jak to mnisi mówili, te wszystkie myśli, uczucia, pragnienia, wyobrażenia, lęki, które się pojawiają w naszej głowie, przychodzą jakby z zewnątrz. One przeszkadzają w modlitwie. One są przeszkodą. Nie tylko te złe myśli. Złe myśli póki co są o tyle mało problematyczne, że wiemy, że są złe i nam przeszkadzają. Gorzej jest z tymi myślami dobrymi, a nie daj Boże jeszcze z objawieniami jakimiś, bo człowiek jest wtedy skłonny jakby pójść za nimi, a wtedy właśnie wchodzimy w coś i możemy stracić to, co jest najważniejsze, mianowicie tą obecność przed. Nie zawsze możemy rozmyślać, nie zawsze jesteśmy w takiej zdolności, bo musimy na przykład różne rzeczy robić i koncentrować uwagę. Natomiast kateizm mówi, że zawsze możemy wejść w modlitwę wewnętrzną. To znaczy, jeżeli wypracujemy w sobie taką przestrzeń spotkania, oczywiście tego się nie dostaje tak na dzień dobry, chociaż może ktoś dostać taką łaskę, ale przez ćwiczenie się w tej obecności przed Bogiem, my możemy w pewnym momencie uzyskać taką sytuację, że niezależnie od tego, co robimy, wiemy, że jesteśmy przed Bogiem. To modlitwę wewnętrzną, to bycie przed Bogiem, niezależnie od tego, co robimy na zewnątrz, możemy uzyskać. Jest taka możliwość. Natomiast to jest niemożliwe, jeżeli byśmy chcieli rozmyślać, bo jeżeli akurat mamy prowadzić jakąś aktywność intelektualną, na przykład dialog z kimś i rozmawiamy, na przykład robimy jakieś pertraktacje, negocjacje, musimy się skoncentrować na treści, to wtedy oczywiście nie możemy rozmyślać jednocześnie o Bogu. To jest wykluczone. Natomiast w takim dialogu, nawet w takim dialogu jak na przykład negocjacje, jeżeli mamy wypracowane w sobie taką obecność przed Bogiem, świadomość obecności przed Bogiem, to ta świadomość może być nieustanna. Nawet w sytuacji, kiedy jesteśmy bardzo zaangażowani intelektualnie w coś. Wejście w modlitwę wewnętrzną jest analogiczne do wejścia w liturgię eucharystyczną. Jest nim skupienie serca. W ogóle zwróćmy uwagę, że to szukanie i spotykanie Boga dokonuje się w sercu. Myśmy o sercu mówili na początku tej części czwartej kateizmu. Jest mowa o sercu. W tym pierwszym spotkaniu na temat kateizmu myśmy o tym mówili. I zwróciłem uwagę na to, że to jest to określenie serca, jakie jest w kateizmie, jest absolutnie fundamentalne. Ja może je na wszelki wypadek powtórzę, bo to nigdy, że tak powiem, za wiele tego powtórzenia. Tekst jest niesamowity, jest tak fundamentalny, że trzeba go sobie przyswoić dobrze. Powtarzam. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam, według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie zstępuję. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. Właśnie, serce jest miejscem spotkania. I zwracam uwagę na to, że my możemy spotkać się z Bogiem albo być obecni przed Nim tylko w sercu. Poza sercem nie jesteśmy przed Bogiem, czy nie spotykamy się z Nim. Boga można spotkać tylko w sercu, w tym naszym centrum. To odpowiada też prawdzie, że Bóg albo jest w centrum, albo Go w ogóle nie ma w moim życiu. Bóg nie może być na marginesie życia. Jeżeli Go traktujemy jako dodatek nadzwyczajny do życia, tak naprawdę nie jesteśmy przed Bogiem prawdziwym, żywym. Bóg może być tylko w centrum. Nie może być na marginesie. Jeszcze raz. Wejście w modlitwę wewnętrzną jest analogiczne do wejścia w liturgię eucharystyczną. Jest nim skupienie serca. Poddanie całej naszej istoty tchnieniu Ducha Świętego. Zamieszkanie w domu Pańskim, jakim jesteśmy. Pobudzenie wiary, by wejść w obecność Tego, który nas oczekuje. Zrzucenie wszelkich masek i zwrócenie serca do kochającego nas Pana, aby oddać się Mu jako ofiara, która zostanie oczyszczona i przekształcona. Zauważmy, że wejście w modlitwę wewnętrzną jest możliwe tylko wtedy, kiedy się decydujemy na prawdę, życie w prawdzie, na zrzucenie wszelkich masek, na gotowość przyjęcia tej trudnej prawdy o sobie. Psychoanaliza mówi tutaj o cieniu na przykład. Każdy ma swój cień, czyli taką prawdę niechcianą, którą my spychamy do podświadomości. Natomiast kiedy chcemy się spotkać z Bogiem, musimy być otwarci i gotowi na przyjęcie tej smutnej prawdy o sobie. Bo Boga można spotkać tylko w prawdzie. To wejście w modlitwę wewnętrzną jest poddanie się całej naszej istoty tchnieniu Ducha Świętego. Zamieszkanie w domu Pańskim, jakim jesteśmy. No bo ta tajemnica dokonuje się w sercu, jak czytaliśmy o sercu. Pobudzenie wiary, by wejść w obecność Tego, który nas oczekuje. Przypominam jednocześnie, że tak jak święty Augustyn mówi, Bóg jest bliżej nas niż my sami siebie. To my stajemy się, powiedziałbym, gościami w naszym sercu, bo zwykle gdzieś tam krążymy poza sercem, a Bóg jest obecny właśnie w sercu. I my musimy do Niego stąpić dopiero, bo gdzieś się błąkamy po manowcach. I to jest właśnie wysiłek, bym powiedział, medytacyjny. Na tym on polega. Modlitwa wewnętrzna jest modlitwą dziecka Bożego, grzesznika, któremu przebaczono, który zgadza się na przyjęcie miłości, jaką jest kochany i chce na nią odpowiedzieć jeszcze bardziej kochając. Jest on jednak świadomy, że jego odwzajemniająca miłość jest tą miłością, którą Duch rozlewa w jego sercu, albowiem wszystko jest łaską od Boga. Modlitwa taka jest pokornym i ubogim oddaniem się miłującej woli Ojca w coraz głębszym zjednoczeniu z Jego umiłowanym Synem. To nie jest tutaj wprost napisane, ale jest ten akapit, oddaje to, co w tradycji monastycznej nazywa się modlitwą łez. Otóż modlitwa łez to nie jest modlitwa rozżalenia się nad swoją biedą, czy nad biedą świata nawet, tylko jest to modlitwa, która pojawia się w sercu właśnie jako modlitwa dziecka Bożego, grzesznika, któremu przebaczono. To jest modlitwa kogoś, kto staje wobec miłości Boga. Ta miłość Boga go oblewa cała, ogarnia. Ale w tej miłości jednocześnie rozpoznaje wielkość swojej niegodziwości. Bo gdyby Bóg był sędzią, to ta niegodziwość, jego jakieś kombinowanie uszłoby, bo to byłaby relacja, powiedziałbym, polityczna. Jakiegoś takiego człowieka, który musi siebie bronić, żeby jakoś na swoje wyjść. Natomiast ponieważ Bóg jest pokorną miłością, czy miłością pełną pokory, z jednej strony tej czułości, o której też żeśmy czytali dzisiaj w tym objawieniu, które miał Mojżesz, z drugiej strony miłości wiernej i zdeterminowanej, aby nas przyjąć do siebie, jednocześnie nie łamiącej naszej wolności. Wobec takiej miłości nagle to wszystko pada i te wszystkie nasze argumenty, że musimy się bronić tak czy inaczej, że musimy jakoś sobie tam sami pomagać i kombinować i nie być tak naprawdę w prawdzie, to wszystko pada i okazuje się wielką niegodziwością wobec tego Boga, który w tej swojej miłości jest tak pokorny i tak kochający. I wtedy człowiek sobie uświadamia tą swoją wielką grzeszność, ale ta grzeszność już jest przebaczona, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg inaczej nie może, bo On jest miłością. On nie może bez miłości działać, bo to byłaby sprzeczność sama w sobie. I wtedy się pojawiają te łzy, które są łzami skruchy, ale skruchy, która właśnie wyrasta z doświadczenia miłości. To jest modlitwa dziecka Bożego, grzesznika, któremu przebaczono. I wie, że nie może być inaczej. Bóg nie może nie przebaczyć. Mnisi mówili, że te łzy skruchy, ta modlitwa łez obmywa serce. Ale warunkiem jest otwarcie na prawdę, to co było wcześniej powiedziane. Przy czym znowu tutaj ta nasza miłość jako reakcja, jako odpowiedź na to, to prawdziwe otwarcie, które się w nas dokonuje, nie jest, że tak powiem, z nas samych, z naszą siłą, tylko ono się dokonuje w Duchu Świętym. Staram się to podczas homilii dzisiejszej powiedzieć, że my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to znaczy stworzeni do wzajemnego obdarowywania się, ale obdarowania siebie nawzajem sobą. Dawanie nie czegoś, ale siebie samego. I to możliwe jest w pełni i prawdziwie tylko w Duchu Świętym. I znowu tutaj Duch Święty jest absolutną pokorą. W tym geście dawania siebie bezwarunkowym, on jest czystą pokorą. I tylko w czystej pokorze można to obdarowanie przyjąć, ale także samemu stawać się darem dla innych. I wiemy, że to nie jest nasze dzieło, że to nie jest tak, że ja jestem taki wspaniały, taki właśnie hojny w swojej miłości. Nie, to jest z Boga. To jest właśnie udział w misterium samego Boga. To Duch rozlewa w jego sercu, albowiem wszystko jest łaską od Boga. Tą łaską jest Duch Święty. Modlitwa taka jest pokornym i ubogim oddaniem się miłującej woli Ojca w coraz głębszym zjednoczeniu z Jego umiłowanym Synem. Syn Boży jest tutaj dla nas wzorem tego życia w Duchu Świętym, tego całkowitego oddawania się. Teologia mówi, że on, u niego jest całkowicie taka egzystencja, proegzystencja, bycie dla, w całkowitym otwarciu. To tak jakby, się mówi czasami, ściany jego egzystencji zostały przewrócone, się rozwarły. Tak, tutaj jesteśmy w tym pomieszczeniu, nagle te ściany się, że tak powiem, rozkładają i jesteśmy jakby na płaszczyźnie i całkowicie otwarci na całą przestrzeń, która nas otacza. Modlitwa wewnętrzna jest więc najprostszą formą tajemnicy modlitwy. Jest ona darem, łaską. Nie można przyjąć jej inaczej, jak tylko w pokorze i ubóstwie. Modlitwa taka jest związkiem przymierza ustanowionym przez Boga. Coś tu brakuje. Przepraszam. Przez Boga w głębi naszej istoty. To jest brak jakiś jest. Jest komunią. Trójca Święta kształtuje w niej człowieka, obraz Boży, na swoje podobieństwo. To jest dokładnie to, co było tematem tej dzisiejszej liturgii i czytań, co starałem się jakoś pokazać w czasie homilii. Jeszcze raz. Jest modlitwa taka, jest związkiem przymierza ustanowionym przez Boga w głębi naszej istoty, czyli w naszym sercu. Jest komunią. Komunią, tak jak mówiłem, koinonia, to jest Duch Święty. Duch Święty jest osobą komunią, osobą prawdą, osobą miłością. Trójca Święta kształtuje w niej człowieka, obraz Boży, na swoje podobieństwo. Właśnie poprzez to, że w Duchu Świętym stajemy się wzajemnie dla siebie darem. W tym momencie ta modlitwa wewnętrzna jest najgłębszą, najważniejszą pracą, jaka się dokonuje w nas. To jest praca, która przemienia nasze serce. To jest najważniejsza praca, która dotyczy i odnosi się do nas samych jako takich. Modlitwa wewnętrzna jest także najbardziej intensywnym czasem modlitwy. W niej Ojciec sprawia w nas przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, by Chrystus zamieszkał przez wiarę w naszym sercu, w naszych sercach i abyśmy zostali wkorzenieni i ugruntowani w miłości. W niej Ojciec sprawia w nas przez Ducha swojego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, by Chrystus zamieszkał przez wiarę w naszych sercach. Ojciec przez Ducha, by Chrystus. Jest cała Trójka obecna. Ona jest taki dogmat, który mówi, że jeżeli Bóg działa, to zawsze działa cała Trójca. Jeżeli Syn działa, czy Duch Święty, czy Ojciec, to zawsze jest to działanie całej Trójcy. I tutaj to jest bardzo wyraźne. Zwracam uwagę na to, że to jest dzieło dokonywane przez Ojca, przez Boga, a nie przez nas. Kochani, my własnymi rękami niczego nie jesteśmy w stanie naprawdę zrobić. Jeżeli coś się dokonuje w nas, to jest to dokonywane przez Boga. Nie przez nas samych, ale przez Boga. To Bóg to w nas dokonuje. A mówiąc jeszcze ściślej, to się dokonuje w nas jako odpowiedź na Boże wezwanie, jako nasza współpraca z łaską. Bo Bóg tego nie dokona, bez naszej woli, bez naszego wyboru, bez potwierdzenia. Bóg niczego nie narzuca, nawet zbawienia, nawet tego, co jest najważniejsze w życiu człowieka. Tego, o co właściwie w życiu człowieka chodzi, czyli o dojście do pełni życia, czyli do życia w komunii z Bogiem. Tego Bóg też nie narzuca. Zawsze dla Niego ważne jest, jeżeli chcesz, to chodź. Ale my musimy tego chcieć, musimy tego pragnąć. Musimy Bogu pozwolić działać w nas. I na tym zasadniczo polega nasza współpraca z Bogiem. Ale to On dokonuje, a nie my sami, według swojego mniemania. I poprzez Jego działanie następuje to wkorzenienie i ugruntowanie w miłości, w gruncie rzeczy w Duchu Świętym. I tutaj po raz pierwszy pojawia się słowo kontemplacja, jeszcze jedyne. Kontemplacja jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa Chrystusa. Wpatruję się w Niego, On wpatruje się we mnie, mówił wieśniak z Ava, modlący się przed tabernakulum do swego świętego proboszcza. Ta uwaga zwrócona na Niego jest wyrzeczeniem się własnego ja. Jego spojrzenie oczyszcza serce. Światło spojrzenia Jezusa oświeca oczy naszego serca. Uczy nas widzieć wszystko w świetle Jego prawdy i Jego współczucia dla wszystkich ludzi. Modlitwa wewnętrzna kieruje również wzrok na misteria życia Chrystusa. W ten sposób uczy wewnętrznego poznania Pana, by Go coraz bardziej kochać i iść za Nim. Dwa słowa na temat kontemplacji. Kochani, słowo kontemplacja pojawiło się w kontekście filozofii, a nie religii. W religii zostało użyte wtórnie. I ono oznacza właśnie spojrzenie, widzenie. Nie? Eureka. Nie? Odkryłem, zobaczyłem, ujrzałem, wiem, zobaczyłem, wiem. To jest spojrzenie, raczej w filozofii chodziło o spojrzenie myśli. Nagle człowiek odkrył jakąś myśl, zobaczył prawdę. I potem to słowo kontemplacja zostało użyte też w wierze, w religii, gdzie kontemplacja oznacza wizję, widzenie, zrozumienie czegoś. Czyli kontemplacja tak naprawdę jest łaską, bo nagle coś się odkrywa przede mną i jej symbolem jest światło. Kontemplacja to jest jakieś światło, światło poznania, specjalne poznanie. Także popatrzcie się, modlitwa wewnętrzna jest pewnym wysiłkiem, jest stawaniem przed Bogiem, a nie jest kontemplacją w sensie widzenia. To nie jest coś, co od razu mam. Kontemplacja to jest widzenie, spojrzenie. Oczywiście medytacja prowadzi, czy może prowadzić do medytacja prowadzi do kontemplacji. Może. Ale kontemplacja nie może być celem medytacji, bo jeżeli będziemy chcieli koniecznie widzieć, no to szatan nam podstawi różne wizje, proszę bardzo. Ten średniowieczny tekst Chmura Niewiedzy mówi, że jak Bóg ma swoich kontemplatyków, to i szatan też ma swoich. I szatan też nam może różne wspaniałe wizje przedstawiać. To nie jest żaden problem dla niego. Więc jest szereg przykładów z historii, czy z Ojców Pustyni, czy później, że szatan rzeczywiście daje jakieś wizje, nawet wspaniałe. Pojawia się jako anioł światłości na przykład, nie? Czy nawet jako Chrystus się pojawia, jako Matka Boża też się może pojawić, nie ma problemu. Także, a my jesteśmy na tyle nieuczeni i niewiedzący, że możemy się dać wmanewrować w takie wizje. Także kontemplacja do zbawienia konieczna nie jest. Nie ma takiego warunku. Natomiast wysiłek wewnętrzny do tego, żeby otworzyć się na spotkanie z Bogiem, jest konieczny. Bo bez tego wysiłku, bez tego powiedzenia Bogu tak, nie ma zbawienia. Bo Bóg na siłę nas nie zbawi. Także mylenie modlitwy wewnętrznej z kontemplacją jest poważnym błędem według mnie. Bo to po prostu jest troszeczkę robienie zamieszania w tym momencie. Kontemplacja jest łaską. Jest czymś, co otrzymujemy jako światło poznania. To może być dobre, a może być czasami też, są, tak jak mówiłem, fałszywe kontemplacje. Trzeba kontemplację rozeznać, czy rzeczywiście jest Boga. Jak weźmiemy świętego Jana od Krzyża na przykład, to on każe mieć rezerwę do wszystkich wizji, wszystkich takich świateł, które przychodzą, bo nawet jeżeli one są od Boga, a Jan mówi o tym, że są często fałszywe jakieś też takie światła, nawet jeżeli są od Boga, to one nie są samym Bogiem. I sam mówi, że trzeba jak gdyby przyjąć to, ale nie dać się temu porwać. Tylko trzeba iść dalej na górę Karmel. Rysuje taką górę Karmel i po drodze pisze nic, 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 nic. Żadne wizje, żadne takie rzeczy nas nie będą odciągać. To jest święty Jan od Krzyża, zresztą święta Teresa też. Tak nawiasem mówiąc. Więc to jest tak, ale to jest bardzo ładne określenie, tutaj stwierdzenie, że kontemplacja jest spojrzeniem wiary utkwioną w Jezusa Chrystusa. I teraz to wpatruje się w Niego, On się wpatruje we mnie. To jest dar możliwości, bo możemy się wysiłkiem swoim wpatrywać, nic nie zobaczymy, a On jednak widzi i jednocześnie czuje ten wzrok Chrystusa na sobie. I teraz ta uwaga zwrócona Niego jest wyrzeczeniem się własnego ja, znaczy własnego ego, powiedzmy. Jego spojrzenie oczyszcza serce. Jedno z takich najpiękniejszych określeń, jakie spotkałem odnośnie życia duchowego, to stwierdzenie, że Boże spojrzenie jest wszystkim w życiu duchowym. Jeżeli my byśmy mieli to Boże spojrzenie, które tak jak tutaj jest napisane, ono się zaczyna od tego, że widzimy, że jesteśmy widziani przez Boga, ale jednocześnie patrzymy tak, jak Bóg patrzy na świat. Tym samym rozeznajemy na tym świecie wszystko, co jest naprawdę dobre, odróżniamy od tego, co jest złe, no to wtedy po prostu właśnie nie ma problemu, bo nie jesteśmy w stanie wybrać czegoś złego. Jesteśmy pełni miłosierdzia i tak dalej, bo widzimy tak, jak Bóg widzi. Jeżeli ktoś uzyskałby taki sposób patrzenia, no to po prostu właśnie doszedł do pełni. To modlitwa wewnętrzna kieruje również wzrok na misteria życia Chrystusa. W ten sposób uczy wewnętrznego poznania Pana. Wewnętrznego poznania Pana. By zobaczyć, i to jest właśnie widzenie takie, bym powiedział, nie wzrokiem fizycznym, tylko wewnętrznym. Nie chciałbym powiedzieć swoim intelektem czy rozumem, bo to jest coś głębszego. Bo to zawiera w sobie taki wymiar egzystencjalny, czyli coś więcej niż tylko takie pojmowanie, by coraz bardziej kochać i iść za Nim. To właśnie wszystko ma służyć temu, aby iść za Nim dalej. Papież Benedykt XVI, kiedy pisał o Jezusie z Nazaretu, napisał, zresztą on to w tym momencie powtórzył chyba tekst soborowy, mówi, że błogosławieństwa, to co jest w kazaniu na górze na początku, 5 rozdział Ewangelii Jana, są wewnętrznym portretem Jezusa. Wewnętrzny portret Jezusa. To jest właśnie zobaczenie tego, rozpoznanie, te misteria Chrystusa przez pryzmat błogosławieństw daje to wewnętrzne poznanie Chrystusa. Modlitwa wewnętrzna jest słuchaniem Słowa Bożego. Słuchanie to dalekie od bierności jest posłuszeństwem wiary, bezwarunkowym przyjęciem tego Słowa przez sługę i miłującym przylgnięciem dziecka. Uczestniczy ono w tak syna, który stał się sługą, i w fiat jego pokornej służebnicy. Obok wzroku, kontemplacja to jest spojrzenie, teraz przechodzimy do innego zmysłu, do słuchania. Ale znowu, tak jak w tym wzroku nie chodziło o widzenie fizyczne i zewnętrzne tylko, tutaj też nie chodzi o słuchanie, tylko takie, powiedziałbym, dyskursywne, tylko chodzi o wsłuchanie się w głębszą treść, która jest zawarta w Słowie Bożym. Więc tutaj się kłania oczywiście Lectio Divina. Lectio Divina to jest właśnie takie wsłuchiwanie się w Słowo Boże, aby jego wewnętrzną treścią się nasycić. Ono jest dalekie od bierności, od samego odbioru, ale jest posłuszeństwem wiary. Czy jest czymś, jest takim przylgnięciem do Słowa, pójście za Nim, zawierzeniu temu Słowu. Bezwarunkowym przyjęciem tego Słowa przez sługę i miłującym przylgnięciem dziecka. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy mamy ufność i nadzieję. Wiemy, że to Słowo jest prawdą, że można Mu zawierzyć. Uczestniczy ono w tak syna, który stał się sługą i fiat jego pokornej służebnicy. My jesteśmy ze swojej istoty, kochani, odpowiedzią na Boże wezwanie. Rodzimy się jako odpowiedź na Boże wezwanie. Stąd to tak z naszej strony jest fundamentem naszej tożsamości, w sensie dziecka Bożego. Modlitwa wewnętrzna jest milczeniem, symbolem świata, który nadchodzi, lub milczącą miłością. Słowa nie mają tutaj charakteru dyskursywnego, lecz są niczym kawałki chrustu, które podsycają ogień miłości. To w tym milczeniu nieznośnym dla człowieka zewnętrznego Ojciec wypowiada w nas swoje słowo, które wciela się, cierpi, umiera i zmartwychwstaje. A Duch przybrania za synów pozwala nam uczestniczyć w modlitwie Jezusa. Proszę zobaczyć, to jest niesamowicie głęboki tekst. Modlitwa wewnętrzna jest milczeniem. Nie jest gadaniną, ale jest milczeniem, które zawiera w sobie o wiele głębszą treść niż jakakolwiek gadanina. Symbolem świata nadchodzącego, milczącą miłością. Słowa nie mają tutaj charakteru dyskursywnego. Jeżeli my w medytacji przyjmujemy jakieś słowa, które powtarzamy, to właśnie one mają taki charakter. To nie dla treści dyskursywnej przyjmujemy te słowa, ale te słowa są tak jak chrust rzucany na ogień, posycający płomień. Taki mają mieć charakter i sens. I to tutaj jest wyraźnie napisane. O to chodzi. One są dla nas takim narzędziem do tego, aby być obecny przed Panem. I o to tylko chodzi. Nie po to, żeby wymienić jakieś myśli, żeby coś uzyskać czy coś, tylko są właśnie tym chrustem podsycającym ogień. To w tym milczeniu nieznośnym dla człowieka zewnętrznego. Doświadczamy tego przez te myśli nadchodzące. To jest ten człowiek zewnętrzny, który cały czas w nas jest. I te nadchodzące myśli, rozproszenia, które są, no są nieznośne. To milczenie jest nieznośne. Dlatego doświadczamy tego zasypywania nas tymi różnymi rzeczami. A my mamy trwać nieustannie w tym powtarzaniu tej naszej sentencji, która nas kieruje do Ojca. I w tym milczeniu Bóg wypowiada w nas swoje słowo. I tu właśnie o to chodzi. Nie my mamy tutaj Bogu mówić, co On ma z nami zrobić, tylko mamy Mu otworzyć serce po to, aby On w nas działał. I On w tym milczeniu wypowiada swoje słowo. To jest, zauważcie, jest potem cała historia jakby Chrystusa, która się w nas nie realizuje. No, każdy na swój sposób. Bóg wypowiada w nas swoje słowo. Słowo napisane jest w duże litery, czyli chodzi o logos, o odwieczny logos, o Chrystus. On wypowiada w nas to swoje słowo, rodzi w nas Chrystusa, po to, abyśmy się przekształcali, stawali Jego członkami, albo przekształcali się w Niego. To jest to całe misterium. Ale ponieważ On wypowiada w nas swoje Słowo, to też to Słowo narodzący się w nas Chrystus doświadcza wszystkiego tego, czego doświadczył na świecie. Tym samym my tego doświadczamy, i cierpienie, i umieranie, ale ostatecznie zmartwychwstanie. A poprzez to też stajemy się dziećmi Bożymi. No właśnie, Duch Święty wypowiada w nas to Abba, modlitwę Jezusa. Modlitwa wewnętrzna jest zjednoczenie z modlitwą Jezusa w takim stopniu, w jakim pozwala uczestniczyć w Jego misterium. Misterium Chrystusa jest sprawowane przez Kościół w Eucharystii, a Duch Święty pozwala nam żyć Nim w modlitwie, aby objawiało się przez czynną miłość. Tutaj widać, jak modlitwa wewnętrzna jest powiązana z liturgią. Modlitwa wewnętrzna jest udziałem w misterium, które w sposób szczególny i najpełniejszy uzyskujemy w Eucharystii. Tam się to dokonuje sakramentalnie, a my w modlitwie wewnętrznej jakby trwamy i wewnętrznie walczymy o prawdziwość tego, co się dokonuje, o to, żeby to się stało pewną rzeczywistością w tym naszym ludzkim wymiarze, w naszym byciu. Czyli żeby to się w końcu przerodziło w czynną miłość, jak tu jest na końcu napisane. I ostatni akapit. Modlitwa wewnętrzna jest komunią miłości przynoszącą życie dla wielu w takiej mierze, w jakiej jest ona zgodą na trwanie w nocy wiary. Paschalna noc zmartwychwstania przechodzi przez noc agonii i grobu. Są to trzy szczególne chwile godziny Jezusa, które Jego Duch, a nie słabe ciało, ożywia w naszej modlitwie. Trzeba zgodzić się, by czuwać z Nim jedną godzinę. Bardzo mocno tutaj jest nawiązane do modlitwy w Ogrójcu. Tutaj niesamowicie to jest ujęte. Modlitwa wewnętrzna jest komunią miłości. Pamiętamy, że modlitwa chrześcijańska jako taka jest o tyle chrześcijańska, ile jest udziałem w modlitwie Jezusa. Ale żeby trwać w tej modlitwie Jezusa, trzeba być z Nim także właśnie w tej modlitwie w Ogrójcu. Kochani, w naszym życiu tak naprawdę dokonuje się walka na śmierć i życie pomiędzy naszym fałszywym ja, czyli naszym ego, a tym ja, które Bóg w nas rodzi na podobieństwo swojego Syna. I jest to właśnie misterium śmierci ostatecznie, bo tutaj w tej walce wewnętrznej coś musi umrzeć. Pan Jezus najczęściej w Ewangelii powtarza to zdanie: jeżeli ktoś chce zachować swoje życie, straci. A kto straci swoje życie z powodu mnie, Ewangelii, to nie znajdzie. Czyli mówi wyraźnie, że to trzymanie się tego naszego ego, fałszywego ja, i tak prowadzi do śmierci. Kiedy natomiast sami wchodzimy w tą noc agonii, umieramy dla siebie, otwartości na to, co Bóg stwarza w nas, wtedy wchodzimy w życie. Wchodzimy w życie. Paschalna noc zmartwychwstania przechodzi przez noc agonii i grobu. Są to trzy szczególne chwile godziny Jezusa, które Jego Duch, a nie słabe ciało, ożywia w naszej modlitwie. Trzeba zgodzić się, by czuwać z Nim jedną godzinę. No i właśnie tak na dobrą sprawę medytacja to jest, ponieważ jest ona walką, zauważmy, walką, taką nieustanną walką i z sennością i z tym wszystkim, to jest właśnie też to trwanie przed Jezusem mimo wszystkich różnych trudności, które się walą na nas. Doskonale to jest, mi się wydaje, oddanie tej prawdy o medytacji, którą podejmujemy. Myślę, to tyle tego wspólnego czytania.